Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Głód na świecie powodowany jest biernością wielu ludzi, wskazał papież w przesłaniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Sam odwiedzi FAO w październiku.
Papież prosi o uszanowanie woli rodziców Charlie'ego Garda. Decyzją sądów 10-miesięczny chłopiec ma zostać odłączony od aparatury podtrzymującej go przy życiu. Rodzice chcą go dalej leczyć.
Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych przystąpi do katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu.
Witamy 3 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Franciszek odwiedzi za 3 miesiące Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Będzie to 16 października, w Światowy Dzień Żywności, poświęcony w tym roku problemom związanym z migracją. Papieską wizytę w rzymskiej siedzibie FAO oficjalnie zapowiedział kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, który na rozpoczętej dziś konferencji tej organizacji, odbywającej się co 2 lata, odczytał przesłanie Ojca Świętego.
Stolica Apostolska pragnie współpracować w kierowaniu działalności międzynarodowej na rzeczywiste wykorzenienie głodu i niedożywienia, zapewnia Franciszek w swoim przesłaniu do FAO. Przypomina, że prawo każdego człowieka do tego, by zostać uwolnionym od głodu i ubóstwa, wiąże się ze zobowiązaniem całej rodziny ludzkiej do konkretnej pomocy wszystkim potrzebującym. Głód i niedożywienie nie są tylko zjawiskami naturalnymi czy strukturalnymi pewnych obszarów geograficznych, ale wynikają z niedorozwoju, powodowanego biernością wielu ludzi i egoizmem niektórych z nich. Wojny, terroryzm, przymusowe przemieszczanie ludności to nie przypadek, ale wynik określonych decyzji. Mimo naglących apeli, pomoc dla krajów ubogich wciąż maleje, ubolewa papież. Wzywa, by wolność wyboru łączyć z solidarnością i dotrzymywać podjętych zobowiązań. Tylko autentyczny wysiłek solidarności zmniejszy liczbę ludzi niedożywionych i pozbawionych tego, co konieczne do życia, czytamy w jego przesłaniu do FAO.
Ojciec Święty stanął w obronie angielskiego niemowlęcia Charlie'ego Garda i jego rodziców. 10-miesięczny chłopiec cierpi na rzadką i nieuleczalną chorobę genetyczną. Oddycha dzięki przyrządom, które wpompowują mu powietrze do płuc, a pokarm otrzymuje za pośrednictwem sondy. Rodzice mieli nadzieję na eksperymentalną terapię w Stanach Zjednoczonych. Jednakże sądy 3 instancji, a następnie również Europejski Trybunał Praw Człowieka, nakazały odłączyć dziecko od aparatury. Rodzicom nie pozwolono też zabrać je do domu, aby mogło umrzeć w ich obecności pod opieką pracowników hospicjum.
W specjalnej deklaracji watykański rzecznik informuje, że Ojciec Święty z miłością i wzruszeniem śledzi losy małego Charlie'ego Garda i zapewnia o swej bliskości z jego rodzicami. Modli się za nich i prosi o nielekceważenie ich woli, aby do końca wspomagano i leczono ich dziecko.
Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych zdecydowała się przyłączyć do porozumienia w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu, jakie osiągnęli już katolicy, luteranie i metodyści. 5 lipca w Wittenberdze, gdzie 500 lat temu Martin Luther zainicjował reformację, zostanie podpisana deklaracja potwierdzająca ten konsensus co do podstawowych praw doktryny o zbawieniu, które grzesznik otrzymuje dzięki łasce Bożej przez wiarę.
Zgodnie z tekstem tego dokumentu kościoły reformowane uznają, że wspomniane porozumienie zgodne jest z wyznawaną przez nie doktryną. Spory o kwestie usprawiedliwienia stały się jedną z głównych przyczyn podziału zachodniego chrześcijaństwa w XVI wieku.
W uroczystościach w Wittenberdze, w czasie których Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych przystąpi do deklaracji o usprawiedliwieniu, stolicę apostolską będzie reprezentował sekretarz papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Biskup Brian Farrell w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na znaczenie tego wydarzenia.
W XVI wieku, kiedy rodziła się reformacja, głównym punktem kontrowersji była kwestia usprawiedliwienia, czyli w jaki sposób w grzeszniku działa łaska, jak dokonuje się zbawienie. W ramach dialogu ekumenicznego my, katolicy i luteranie, zdaliśmy sobie sprawę, że w gruncie rzeczy mamy takie same poglądy. Doprowadziło to do podpisania wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu w 1999 roku.
Potem, w 2006 roku, do tej deklaracji przystąpił też Kościół metodystyczny. Teraz przystępują do niego kościoły reformowane. Oznacza to, że praktycznie Kościół katolicki i wszystkie historyczne kościoły protestanckie mają taką samą koncepcję teologiczną tego, jak konkretnie urzeczywistnia się zbawienie. Stanowi to bardzo szeroką podstawę do współpracy nie tylko na polu duchowym, ale także kościelnym. To stwarza warunki, aby jeszcze bardziej zintensyfikować naszą współpracę.
Ojciec Święty współczuje ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi na Morzu Egejskim. Zadecydował też o przekazaniu 50 tysięcy euro dla mieszkańców wyspy Lesbos, gdzie kataklizm z 12 czerwca spowodował śmierć jednej osoby oraz zniszczenie licznych budynków, także mieszkalnych. Najbardziej ucierpiało miasteczko Vrisa. Decyzję o udzieleniu pomocy papież podjął po otrzymaniu z nuncjatury apostolskiej w Grecji szczegółowego opisu sytuacji na miejscu przedstawionego przez ordynariusza tamtych terenów, arcybiskupa Nikolasa Printezisa.
Główne trzęsienie ziemi z epicentrum w północnej części Morza Egejskiego i sile 6,3 stopni w skali Richtera uderzyło nie tylko w wyspy Lesbos i Chios, ale także w północno-wschodnie wybrzeża Turcji. Po nim nastąpiły również inne, mniejsze wstrząsy.
W Bułgarii zawierzono tamtejszy kościół i cały naród niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Wprowadzonym przez polskich franciszkanów w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven, aktu zawierzenia dokonał prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kardynał Leonardo Sandri. Mówi stamtąd ojciec Jarosław Bartkiewicz, franciszkanin.
Jego obecność miała podwójny charakter. Przybył jako pielgrzym i również drugi wymiar to jest ta łączność z Kościołem Powszechnym. Jest to ten most, który łączy mały kościół w Bułgarii ze stolicą apostolską. Ksiądz kardynał podkreślił, że to sanktuarium jest jak pulsujące serce, z którego wypływa zaproszenie do nawrócenia i uświęcenia. To przesłanie zostaje wielkim wyzwaniem dla wszystkich, w sposób szczególny dla nas jako kustoszy, aby tą myśl kontynuować, aby szerzyć kult Matki Bożej. Sanktuarium w Pleven to nowe sanktuarium. Zostało ustanowione rok temu jako przygotowanie do jubileuszu objawień fatyńskich. Papież Franciszek pobłogosławił figurę do sanktuarium Matki Bożej Fatyńskiej i również pobłogosławił obrazki z aktem zawierzenia osobistego i rodzin. Później jako franciszkanie robiliśmy pielgrynację we wszystkich parafiach naszej diecezji, aby poprzez przybycie figurki Matki Bożej do parafii każdy mógł dokonać zawierzenia siebie i rodziny niepokalanemu sercu Maryi. A następnie w tym roku parafie przyjeżdżają do sanktuarium, odnawiają ten akt zawierzenia i modlą się w sanktuarium przez stawiennictwo Matki Bożej Fatyńskiej.
W Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Błocławiu na Białorusi odbyły się doroczne uroczystości odpustowe. Czczony jest tam cudowny obraz Matki Bożej Błocławskiej, patronki tego kraju. Tegoroczny odpust łączył się ze świętowaniem setnej rocznicy objawień fatimskich i był obchodzony pod hasłem Fatimskie przesłanie Maryi – droga do nawrócenia.
W uroczystościach udział wzięli liczni pielgrzymi z całej Białorusi, część z nich przybyło w pieszych pielgrzymkach. Uroczystości zakończyły się Eucharystią pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko-mochylewskiego, przewodniczącego Episkopatu Białorusi. Arcybiskup Kondrusiewicz w kazaniu zaznaczył, że obchody jubileuszu stulecia wydarzeń fatimskich mają pomóc wszystkim ludziom lepiej zrozumieć prawdę o nieustannej walce między dobrem a złem. Dziękujemy Najświętszej Maryi Pannie za opiekę nad nami podczas długiej nocy prześladowań za wiarę, bo widzimy, że Boża prawda zatriumfowała. Wydawało się, że Słowo Boże już nigdy nie będzie głoszone na naszej ziemi, a szatan nas zwyciężył. Jednak Bóg pokazał po raz kolejny, że On jest Panem historii, mówił hierarcha. Zwracając się do Maryi, arcybiskup Kondrusiewicz prosił w imieniu wszystkich uczestników liturgii, aby dopomagała być wiernymi dziećmi Kościoła, którzy zaniosą całemu narodowi jej przesłanie zachęcające do modlitwy i nawrócenia w celu zachowania go od wpływu złego ducha. Kaznodzieja zachęcił wszystkich do wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz do poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, w którym jest miejsce dla wszystkich. Na zakończenie mszy świętej przewodniczący Episkopatu przed obrazem Matki Bożej Błocławskiej odczytał akt zawierzenia wszystkich wiernych mieszkających na Białorusi. Dla Radia Watykańskiego z Białorusi ksiądz Jerzy Martinowicz.
Najbardziej bolesnym ciosem dla irackich wspólnot chrześcijańskich była masowa emigracja ich wiernych z Mosulu i równiny Niniwy, przypomina w liście pasterskim patriarcha chaldejski Louis Sacco. Ubolewa, że państwa zachodnie zachęcały chrześcijan do opuszczenia kraju.
Rezydujący w Bagdadzie hierarcha przypomina wszystkim swym wiernym ich odpowiedzialność za Kościół. Szczególne słowa kieruje do polityków, których wzywa do przezwyciężenia wewnętrznych konfliktów i zaangażowania w odbudowę kraju. Naszym podstawowym zadaniem jest pozostać w Iraku i pracować dla jego dobra, zabiegając też o powrót wysiedleńców do swych domów, pisze zwierzchnik chaldejskich katolików.
Tymczasem w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, konsekrowano nowy kościół katolicki obrządku chaldejskiego. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla licznych uchodźców z Mosulu i równiny Niniwy, którzy wciąż pozostają w tym kurdyjskim mieście. Nowa świątynia może pomieścić 1000 wiernych. Obok kościoła wybudowano też obszerne zaplecze duszpasterskie, obejmujące między innymi 24 sale lekcyjne.
Patronami kościoła są apostołowie Piotr i Paweł, co jak wskazuje nuncjusz apostolski w Iraku, ma dla tamtejszych chrześcijan wielkie znaczenie. Wielu z nich, podobnie jak święci apostołowie, za swą wierność Chrystusowi musiało zapłacić wysoką cenę, mówi arcybiskup Alberto Ortega Martin.
Myślę, że konsekracja tego kościoła to naprawdę dobra wiadomość. W kraju, w którym przyzwyczailiśmy się już do złych informacji, oddanie do użytku nowej świątyni stanowi znak nadziei, zwłaszcza dla licznych jeszcze uchodźców, którzy znaleźli gościnę w chrześcijańskiej dzielnicy Irbilu. Dzięki temu mogą swobodnie uczestniczyć w liturgii i innych formach działalności parafialnej. Chodzi tu bowiem o piękny i bardzo duży kościół. Owo wydarzenie świadczy o tym, że wspólnota wierzących nadal żyje i kontynuuje swą działalność pomimo trudności.
Pragnę zbudować dobre społeczeństwo. Ludzie mogą być szczęśliwi i niezależni tylko wtedy, gdy cieszą się wolnością wypowiedzi, wskazała katolicka blogerka skazana w Wietnamie na 10 lat więzienia. Zarzucono jej działanie przeciw polityce partii komunistycznej, a także na szkodę narodowej solidarności.
Wśród opublikowanych w internecie wpisów 37-letniej kobiety znalazł się m.in. dokument jej autorstwa dotyczący 31 przypadków śmierci osób przetrzymywanych w areszcie przez policję. Zdaniem niektórych prawników i ONZ-owskich ekspertów praw człowieka, proces działaczki nie przebiegał zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dwóm z jej adwokatów nie pozwolono brać udziału w rozprawie, z jednym nie mogła się wcześniej spotkać. Argumenty użyte przez obronę całkowicie pominięto, co pozwala przypuszczać, iż wyrok ustalono jeszcze zanim zebrał się sąd. Matki blogerki nie wpuszczono na salę sądową, a dwoje małych dzieci oskarżonej od czasu aresztowania mogło ją zobaczyć tylko przez 5 minut tuż przed rozprawą. Nie złamało to jednak ducha kobiety. Jeśli miałabym rozpocząć swe życie na nowo, postępowałabym dokładnie tak samo, podkreśla wietnamska działaczka katolicka.
Trzeba skończyć z przemocą. Można by mówić o wojnie, którą rząd toczy przeciw swojemu ludowi, stwierdził kardynał Jorge Urroza, komentując wydarzenia, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w Wenezueli. W czasie rozbijanych przez siły bezpieczeństwa i grupy paramilitarne manifestacji przeciwko polityce rządu tego kraju zginęło ponad 90 osób. Wzywamy władze do ponownego przemyślenia obecnej sytuacji i nie wprowadzania systemu totalitarnego o charakterze wojskowo-marksistowskim, mówił arcybiskup stołecznego Caracas. Wszystko to jest karygodne i nie do zaakceptowania. To nie tego pragnie większość narodu wenezuelskiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.